Środa po 12.30, czas na spotkanie ze Sławomirem Kitowskim, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Orłowa, znawcą, miłośnikiem Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ale dzisiaj zdaje się to taka wycieczka w czasie i przestrzeni, bardziej w czasie tym razem, bo przestrzeń gdyńska jednak.
Gdyńska albo okoliczna Gdyńska, Zatoka Gdańska, ale chcę opowiadać o takich właściwie prapoczątkach polskiego panowania czy żeglowania na Zatoce Gdańskiej. Ta data z poprzedniego tygodnia, 1 czerwca, jeszcze też wiąże się z jednym z ważniejszych królów polskich, Władysławem Jagiełłą. Władysław Jagiełło zmarł właśnie 1 czerwca 1434 roku, a dzisiaj z perspektywy czasu dowiadujemy się, że zmarł chcąc wyjść posłuchać śpiewu słowika. To był czerwiec, ptaszki za oknem śpiewały. Wyszedł być może bez szlafmycy, jakoś tak przeziębił się. Po prostu przeziębił się.
Ten Władysław Jagiełło, który pokonał Krzyżaków.
Ten słynny.
Chciał tak posłuchać słowika i taka
zachorował. Tak, no tak to się skończyło. Miał 72 lata, wspaniały król.
Jak na owe czasy, to wiek iście słuszny.
Tak, no to takie nawiązanie, bo teraz powiem o innych królach. W tej swojej książce Gdynia, miasto z morza i marzeń zaczynam ją, opowieść o Gdyni, zaczynam od takiej mapy z 1596 roku, na której jest jakby Zatoka Gdańska, Półwysep Helski. I ta mapa, autor Klemens, powstała za panowania króla Zygmunta III Wazy. Następna mapa, jaka jest już w książce, jest z roku 1655. Bardzo znacząca data, bo to jest początek potopu szwedzkiego. I o tej mapie za chwileczkę opowiem, bo ona jest bardzo interesująca, intrygująca wręcz, bo jest ustawiona jakby w odwrotnym z takiego szwedzkiego punktu widzenia.
Jak pierwszy raz Szwedzi kierunek Polska, Gustawu skazał jechać chłopaki po pieniądze.
No oczywiście i oni, proszę bardzo, kierunek ze Szwecji na południe, czyli jakby odwrócone. Pierwszy raz taką mapę widzę, ona ma swój opis.
Ja też tak spojrzałem, patrzę, no do góry nogami, mapa leży do góry nogami, ten Półwysep Helski nie z tej strony, a to wszystko się zgadza.
No zgadza się.
Tylko właśnie, że nie naszego punktu widzenia się zgadza.
No i narozrabiali Szwedzi nam przez te 5 lat potopu. Zresztą ta mapa, o której mówię, odwrócona, ona przypisywana była niesłusznie autorstwo jej Dalbergowi, a później zostało ustalone, że to jest mapa Półwyspu Helskiego, La Pointa Pufendorfa. I na tej mapie jest pewien błąd, bo pokazany jest Półwysep Helski, który tutaj jest jakby poprzedzielany, czyli składa się częściowo z jakichś wysepek. To też jest nieprawda, bo w innych pracach udowodniono, że jednak był zwarty i ciągły.
Może Szwedzi planowali przekopanie przesmyku?
Możliwe, że kombinowali. Chcieli, no, nieznane tereny chcieli sobie skrócić. Więc zacytuję jeszcze też ważnego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w 1931 roku opisał nam z tamtego punktu widzenia, czy z tamtej perspektywy czasowej, w okresie międzywojennym, jak to myśmy sobie gospodarowali na morzu. I napisał tak: w Polsce szlacheckiej do handlu w ogóle, a tym bardziej do handlu morskiego, nie mieliśmy zmysłu. Morze zaniedbaliśmy zupełnie, zapatrzeni we wschodnie ziemie, ku którym kierowała się ekspansja polityczna i gospodarcza. Wystarczyło nam, że na morzu wyręczał nas Gdańsk, co się utoczył na pośrednictwie między olbrzymim spichlerzem polskiego zboża i głodnym Zachodem. Pierwszy statek bojowy Smok ukazał się na Bałtyku dopiero w 1571 roku. Zbudował go Zygmunt August w Elblągu. Natomiast Zygmunt III miał 7 statków i wsławiły się one w 1627 roku pod admirałem Dyckmanem, bijąc Szwedów pod Oliwą. Umacniał się potem w Puckiej Zatoce Władysław IV, budując warownię na helskim języku. W założonym przez się porcie Władysławowie tworzy nową flotę. Marzy mu się przy tym stworzenie Genui Północnej, uniezależnienie się od Gdańska. Niestety nie powiodło mu się zjednać dla swoich planów szlachty. Bez wład jej przerastał zapały królewskie. Podejrzewała w nich niebezpieczeństwa dla swojej wolności. Brak środków na utrzymanie floty zmusza króla do czerpania dochodów z ceł pobieranych od okrętów zawijających do Gdańska. Za jego namową Duńczycy podstępnie napadają nocą na okręty polskie i niszczą je. Za namową Gdańska. Później długa pustka. Aż dnia 28 listopada 1918 roku, w 17 dni po zrzuceniu jarzma niewoli, padł rozkaz naczelnego wodza o tworzeniu marynarki wojennej. I to jest Jerzy Smoleński, profesor w książce Morze i Pomorze z 1931 roku.
To wynika z tego, że Gdańsk dość zazdrośnie strzegł swoich przywilejów, nawet na tyle zazdrośnie, że nie gardził drobnymi intrygami, mówiąc delikatnie.
No, oczywiście cała historia ludzkości właściwie to się składa z takich rzeczy. A jeszcze jedno zdanie Jerzego Smoleńskiego. Wolność nad wszystko miłujący przodkowie nasi nie rozumieli na ogół, że morze jest symbolem wolności. Szerszego oddechu dla swych piersi szukali w stepowym wichrze dzikich pól, nie w słonym podmuchu wal morskich. Nie wiedzieli, że przestwór oceanu to wielka arena, na której państwa i ludy dobijać się mogą potęgi i znaczenia, że morze to niepodległość. Wyjątkiem były genialne zamysły Władysława IV, usiłującego stworzyć silną polską flotę. Bramę ku morzu daliśmy sobie przymknąć, na progu jej rozsiedli się obcy. I teraz właśnie kłania nam się ta...
Z tego wynika, że Polacy nie są jednak żeglarzami, wedle tej opinii, prawda? No nie to, co Portugalczycy, co wiadomo, czy tam Hiszpanie, trzeba wleźć na ten statek, popłynąć na drugi koniec świata, zabrać, co da się zabrać, przy okazji pretekst zawsze się znajdzie, na przykład... No nie będę kontynuował tego wątku.
No właśnie... Ale jest takie, zresztą z tego mniej więcej okresu, z tekstu Sebastiana Klonowica, czyli z 1595 roku, jest takie powiedzenie: może nie wiedzieć Polak, co to może, gdy pilnie orze. I to jest prawda. No, mówimy...
Żywioł ziemi zdecydowanie bardziej pociągał naszych praprzodków niż żywioł morza.
Właśnie. Obok tej mapy szwedzkiej z roku rozpoczęcia potopu pokazuje polski zwycięski okręt wojenny z bitwy pod Oliwą, czyli Święty Jerzy. Pokazuje portret króla Władysława IV, syna Zygmunta III Wazy. I ta mapa szwedzka, na której pojawia się nazwa Dingen. Też różne odmiany nazwy Gdynia pojawiały się w historii. Pierwsza wzmianka była w 1253 roku i tam się pojawił napis Gdyna. A więc tu Dingen jest to już taka przetworzona nazwa. No i poszukiwałem na tych mapach wszystkich wątków, które wiążą się z naszym miastem. Pokazana jest też mapa, rysunek właściwie przeora zakonu kartuzów Georga Szwęgla, pokazujący granicę między Oksywiem a Gdynią w 1731 roku, już troszeczkę później po tamtych mapach. I widzimy rozgraniczenie, gdzie przebiegała granica między Oksywiem a Gdynią. W księdze pamiątkowej z 1928 roku znalazłem bardzo ciekawy księdze pamiątkowej miasta Gdyni. Dlaczego z 1928 roku? Bo w 1928 roku otrzymali honorowe obywatelstwo prezydent Mościcki i Józef Piłsudski, honorowe obywatelstwo Gdyni. I w tej księdze pamiątkowej, oprócz ich wpisów, pojawiło się takie... Mamy jeszcze chwilę czasu?
Tak. Mamy.
Pojawiło się takie, taka opowieść. Bardzo ciekawa, bo to jest taki, skondensowana historia, ta prahistoria Gdyni. No więc zacytuję. Dzisiejsze miasto Gdynia nazwę swą wzięło prawdopodobnie od wioski Ketkino, Gdyna, Gdyna, którą książę pomorski Swantopełk w dniu 23 kwietnia 1224 darował klasztorowi w Oliwie względnie ojcom cystersom zawiadającym wówczas tym klasztorem. A zatem liczy istnienie wioski Gdynia od początku XIII wieku. Z pewnością stwierdzają odnośne dokumenty z roku 1253 istnienie Gdyni jako wioski należącej do parafii oksywskiej. Wówczas Gdynia była wioską pańską, rycerską, panów z Rusocina. Piotr z Rusocina w roku 1362 nadał wiosce prawa niemieckie, według którego posiadłość rozdzielona została na różne części, a mieszkańcom narożono rozmaite przywileje i obowiązki wobec panów. Prawo połowu ryb przez mieszkańców było wówczas bardzo ograniczone. Dopiero w roku 1384 zostało znacznie rozszerzone. W roku 1380 Gdynia przeszła mocą darowizny pana na Rusocinie na własność klasztoru kartuskiego, w którego ręku utrzymała się aż do kasaty klasztoru. Rok 1789 notuje Gdynię jako wieś królewską z 21 ogniskami. Według dokumentów z 1786 roku niejaki Pokrzywka jeszcze otrzymuje prawo własności na Podleśniczówce Gdyńskiej. W roku 1827 dzieli się majątek sołtysa, a w roku 1892 majątek leżący na górach przyległych do wioski przechodzi w ręce niemieckie i otrzymuje nazwę Kamiennej Góry. W roku 1922 włączono do Gdyni domenę Grabową. Po umiastowieniu Gdyni w dniu 22 lutego 1926 roku została włączona do Gdyni także wioska Oksywie, jeszcze starsza od Gdyni, bo notowana już w roku 1209 w dokumencie darowizny księcia Mestwina dla klasztoru w Żukowie, według którego książę i jego małżonka temuż klasztorowi darowali kilka wiosek i całą kępę oksywską. Mestwin oddał całą kępę razem z 10 wioskami klasztorowi w Oliwie, wioskę samą jednak razem z kościołem i przyległościami przy Żukowie. Wioska utrzymała się również aż do kasaty przy klasztorze. Była ona notowana jedynie jako osada kościelna, której świątynia wodzi swój początek prawdopodobnie już w roku 1223. Kościół oksywski uchodzi jako najstarsza świątynia na wybrzeżu. Ludność wioski zawsze była czysto polska.
Nazwisko Pokrzywka zdecydowanie wskazuje na tutejsze pochodzenie, prawda?
Tak, no zresztą na dalszych kartach książki są dowody na to, że ludność była czysto polska. Pieśni śpiewano po polsku w kościołach. To jest w sumie ciekawy zapis z tej księgi, ale odnosi się jako takie uzupełnienie do tych ilustracji związanych i map związanych z tym okresem wcześniejszym. Z roku 1884 pokazuje rysunek Maxa Scholza, który przedstawia manewry floty niemieckiej w Zatoce Gdańskiej na wysokości Gdyni. Na jednym z tych rysunków widoczne są urwiste brzegi Kępy Redłowskiej, a na dużym takim, na rozkładówce szczegóły tych manewrów. I można powiedzieć, że to jest właściwie taka pierwsza panorama narysowana z końca XIX wieku Gdyni, gdzie można doszukiwać się wylotu ulicy Starowiejskiej, gdzieś okolic Placu Kaszubskiego. Te manewry floty niemieckiej były przeprowadzane tradycyjnie latem od wielu lat. Obserwator opisujący je w artykule Allgemeine Zeitung podkreślał nie tylko wyjątkowość dogodnej pod względem militarnym cichej zatoki. Zachwycał się także urokliwym brzegiem z piaszczystymi plażami, łąkami i lasami usytuowanymi wokół niewielkiej miejscowości Gdyngen, niedaleko Zopot, na którym właśnie przeprowadzono desant wojsk lądowych. No właśnie, i to jest taki wspaniały drzeworyt Maxa Scholza.
Te wszystkie okręty, widzę, oddają salwę w tym samym czasie, ale co mnie szokuje, no bo tak już się wydaje, że ten XIX wiek, A tu cały czas żeglowce.
Właśnie.
Wiek pary jeszcze nie nastąpił.
No, nie wiadomo zresztą, bo para wynaleziona, ale...
Jeszcze nie zastosowano dla celów militarno-morskich przez Niemców.
W XX wieku też jeszcze te żagle gdzieś się tam pomagały jako wspomaganie.
O czym za tydzień?
No, za tydzień chciałbym dalszy ciąg. Już mamy za sobą te pierwsze mapy i czasy jakby królewskie w tych okolicznościach historycznych o Gdyni. A teraz prapoczątki, chcę za tydzień opowiedzieć o prapoczątkach, czyli czasach z początku, czy z przełomu wieku Orłowa, Kolibek, Chyloni, tych miejscowości, które żyły swoim życiem, zanim się Gdynia o nie upomniała.
Sławomir Kitowski powróci za tydzień.